Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Państwa tutaj zgromadzonych i witam Państwa, którzy nas oglądają przez internet. Dziś spotykamy się na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Dziecięce Historie i dzisiejszy temat to są dzieci z zielonego autobusu. Temat dotyczy, z jednej strony jest to promocja książki pana doktora Artura Osowskiego, który tutaj jest, nie słychać? Dobrze, będę starał się głośniej. Witamy tutaj autora książki, pana Artura Osowskiego. I witamy panią psycholog, panią panią Monikę Woszczyło.
Witam serdecznie.
Przepraszam bardzo. Dzisiejszy temat dzieci z zielonego autobusu dotyczą wyjątkowego miejsca, ponieważ dotyczą obozu dla dzieci w Łodzi, który był jedynym obozem stworzonym wyłącznie dla osób do lat 16, czyli dla dzieci. Dlatego temat z jednej strony właśnie znalazł się w tym cyklu Dziecięce Historie, a z drugiej strony też właśnie postanowiliśmy tę książkę bardziej jeszcze rozpromować. Została wydana, z tego co pamiętam, w zeszłym roku, a w Szczecinie jeszcze pan Artur nie gościł.
Bardzo miło, witam serdecznie Państwa.
Skąd ten temat? Skąd to zainteresowanie? Oprócz tego, że jest pan z Łodzi.
Po części dotyczy to też mojego dzieciństwa. Moi dziadkowie właśnie mieszkali na osiedlu, które powstało w latach 60. na terenie byłego obozu przy ulicy Przemysłowej, przy ulicy Emilii Plater. To jest właśnie kwartał ulic, które kiedyś wyznaczały obóz niemiecki dla polskich dzieci. I niekiedy bawiąc się w parku, dzisiaj imienia Szarych Szeregów, wtedy imienia Gwardii Ludowej, oglądałem nierzadko pomnik pękniętego serca, bo tak łodzianie opisują ten obelisk, chociaż jest to pomnik martyrologii dzieci. I nierzadko zastanawiałem się, kim jest ta postać, która wystaje z tego obelisku, wychudzona, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka. Na moje pytania nierzadko dziadkowie odpowiadali, że tu był taki obóz, tu mordowano dzieci, była Eugenia Pol, nadzorczyni tego obozu. I ją rozpoznano podczas inauguracji, otwarcia tego pomnika i zatrzymano. To były oczywiście opowieści dla dziecka. Kiedy skończyłem historię i rozpocząłem też pracę w Instytucie Pamięci Narodowej, powróciłem do tego tematu i mogłem go zweryfikować. Zobaczyć, ile było prawdy w tym, co mówili moi dziadkowie, ile było prawdy, jeżeli chodzi o Eugenię Pol, a przede wszystkim o cierpienie też dzieci w tym obozie, bo pamiętajmy, tak jak zostało to podkreślone, był to jedyny obóz na terenie okupowanej Polski, który Niemcy stworzyli wyłącznie dla więźniów nieletnich, więźniów od 8 do 16 lat. Wzorowali się na Moringen, czyli innym obozie niemieckim w Dolnej Saksonii, który powstał w roku 1941 i też był dedykowany w tym przypadku więźniom, młodocianym chłopcom w wieku od 12 do 21 lat, a więc też mówimy tu już o dorosłych mężczyznach, czyli przede wszystkim zamykano tam osoby, których rodzice byli przeciwnikami Hitlera, albo też dzieci czy mężczyźni dokonali czynów kryminalnych lub też nie chcieli służyć w Wehrmachcie. Ale jeżeli chodzi o dzieci polskie, które trafiły do tego obozu, tutaj było zupełnie inaczej, ale myślę, że będę mógł to rozwinąć w kolejnych pytaniach.
Dlaczego taki tytuł? Dlaczego tytuł Dzieci z zielonego autobusu?
Tytuł wydaje się bardzo literacki, ale ja go nie wymyśliłem. Przede wszystkim zacytowałem zeznania więźniów obozu, młodej dziewczyny, która wspomina, że Niemcy to miejsce nazywali zielonym autobusem. Ponieważ ten kwartał obozu, który Niemcy w czerwcu 1942 roku wykroili z łódzkiego getta, które powstało w 1940 roku, miał dużo zieleni. I Niemcy nazywali to zielonym autobusem, twierdząc, że podróż dzieci, która się w tym miejscu zaczyna, będzie też i podróżą krótką. Tutaj będzie ciągła zmiana więźniów, będą przepływać przez ten obóz i niekiedy Niemcy jeszcze drwili z nich, mówiąc, że to jest w sumie taka mała kopalnia, bo jesteście tacy brudni, że wasze miejsce jest 2 metry pod ziemią. I zdecydowałem się na ten tytuł właśnie, żeby oddać też i w pewnym sensie cześć więźniom i przywołać ich bezpośrednio relacje, które pojawiły się już jako ludzi dorosłych, czyli w latach 60. i które są też specyficzne dla tego typu więźniów, bo pamiętajmy, że nierzadko zastanawiano się, ile takie dziecko może pamiętać tak dramatycznych sytuacji, ale myślę, że ten wątek też będziemy mogli rozwinąć, gdyż badania w Polsce na ten temat były prowadzone z początkiem lat 60. Między innymi mówiono wówczas o małych więźniach niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.
Właśnie, to zanim jeszcze przejdziemy do tej części dotyczącej psychologii, tego, co dzieci pamiętały, jak to wpłynęło na ich psychikę i późniejsze życie, chciałbym jeszcze tutaj do pana Artura się zwrócić z pytaniem, kim były te dzieci właśnie, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, kim były te dzieci osadzone w obozie tutaj w Polsce?
Tak jak już powiedziałem, obóz Niemcy przygotowywali już od czerwca 1942 roku. Prace prowadzono rękoma majstrów żydowskich i polskich. I od 1 grudnia 1942 roku zaczęły do obozu spływać pierwsze transporty. Rejestracja ich nastąpiła 10-12 dni później i w większości były to dzieci z kraju Warty, czyli z terenów wcielonych do III Rzeszy, a będących kiedyś obszarami państwa polskiego. Mam tu na myśli Wielkopolskę, Kujawy i znaczny obszar ziemi łódzkiej. I to byli pierwsi więźniowie. Obóz od początku miał podlegać przede wszystkim policji kryminalnej niemieckiej, a nie jak początkowo planowano obozom koncentracyjnym. Czyli jak już widzimy, to nie był obóz koncentracyjny, ponieważ Niemcy tutaj posłużyli się pewną wykładnią, że w obozach przede wszystkim muszą być osoby starsze, od 16 roku zwyż, niekiedy troszeczkę młodsze, te osoby, które mogą pracować. Natomiast obóz, który powstawał, nie miał początkowo pełnić takiej roli. Niemcy uznali, że celem ich jest przede wszystkim opróżnienie więzień w kraju Warty. Tu na przykład chociażby więzienie we Wronkach jest tego przykładem, gdzie zauważyli, że 40% osadzonych więźniów to są osoby nieletnie. I Niemcy w tym momencie uznali, że trzeba ich po prostu przesłać do innego miejsca, tak? I decyzje ostatecznie zapadły, jak już powiedziałem, w połowie 1942 roku i zaczęto te dzieci zsyłać do obozu przy ulicy Przemysłowej. Ale co jest charakterystyczne? Jeżeli popatrzymy na opisy niemieckich funkcjonariuszy, za co te dzieci trafiały do obozu i będziemy to, powiedziałbym, przepisywali, nie zastanawiając się nad tym, to możemy uznać, że te dzieci dokonały czynów kryminalnych, bo kradły, bo biły się, bo podpaliły stodołę, bo były bez opieki rodziców, były zaniedbane. Ale gdy zaczniemy szukać historii tych rodzin, to nagle okazuje się, że dotykamy tak naprawdę pauperyzacji polskiego społeczeństwa. Bo przecież wojna spowodowała olbrzymie zniszczenie dotychczasowych struktur społecznych, szkolnictwa, zawodowych, tak? I wiele tych dzieci zostawało na przykład bez opieki. Jest przykład chociażby chłopca czy dziewczynki, którzy trafiają do obozu, a okazuje się, że są zaniedbane. Rodzice się nimi nie opiekują. Ale gdy zaczniemy szukać, to okazuje się, że rodzice się nie opiekują, bo matka została wywieziona do pracy przymusowej w głąb Niemiec, a ojciec zginął w jednym z obozów. I no to te dziecko jest najstarsze w rodzinie i opiekuje się młodszym rodzeństwem, tak? I na przykład kradnie żywność w sklepach albo chodzi wzdłuż torów i zbiera węgiel, co też Niemcy kwalifikowali jako kradzież. I bardzo szybko do tego obozu zaczęły też być dowożone dzieci z Generalnego Gubernatorstwa, czyli mówimy z terenów nie włączonych do III Rzeszy, z dystryktów m.in. lubelskiego, warszawskiego, krakowskiego. Mamy też przykład chłopca z więzienia w Montelupich, to jest Kraków, czy też Zamku Lubelskiego, czyli kolejny przypadek. I te dzieci też trafiają. Jak już powiedziałem, część z nich to dzieci, które Niemcy klasyfikują jako właśnie przestępców, ale jest też i odpowiedzialność zbiorowa. Co ja podkreślam, jest to bardzo charakterystyczne dla niemieckich działań. I znów wracamy do Wielkopolski, w tym przypadku do miejscowości Mosina pod Poznaniem, gdzie we wrześniu 1943 roku Niemcy dokonują w połowie września pacyfikacji tej miejscowości i zatrzymują wszystkich dorosłych oraz wytypowali 88 dzieci z tej miejscowości i kierują te dzieci do obozu przy ulicy Przemysłowej. Dorośli, krewni tych dzieci trafią do obozu między innymi mężczyźni w Auschwitz, ale też i kobiety, a pozostałe kobiety do Ravensbrück. I gdy się popatrzy w materiały rejestracji tych więźniów, to widzimy, że już po 4 miesiącach, po 3 miesiącach te osoby dorosłe już nie żyją. To są babki, ciotki, matki, dzieci skierowanych do obozu przy ulicy Przemysłowej. A co było przyczyną? Przyczyną była działalność ich rodziców w Armii Krajowej. Działali między innymi w Związku Odwetu na rzecz doktora Franciszko Witaszko, który był biologiem i chemikiem i dokonywał aktów dywersji przeciwko państwu niemieckiemu. Stracił życie wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, a ceną tego było między innymi zabranie dzieci jego 2 córek do obozu przy ulicy Przemysłowej. Córek, któremu później Armia Krajowa próbowała te córki z obozu uratować. Co się ostatecznie nie udało. Podano dziewczynkom leki, bo były bardzo chore. Dzięki temu przeżyły, ale i tak Niemcy skierowali te dziewczynki do germanizacji i w latach 50. odnalazł jej dr Roman Hrabar, który jedną z nich przywiózł z Austrii, a drugą z zachodniej strefy okupacyjnej Niemiec.
Proszę powiedzieć jeszcze do pana Artura, przepraszam, że tyle pytań na początek, do autora książki. Jak wyglądał dzień w tym obozie? Czym te dzieci się zajmowały? Bo tutaj też chyba między innymi z powodów właśnie tej wyjątkowości obozu i to, czemu te dzieci zostały poddane, ta książka powstała, prawda? Szczególnie tutaj chyba autor zwrócił uwagę na kwestię wynaradawiania, o czym już zresztą było tutaj wspomniane przed chwilą. No i no właśnie, oprócz tego też przymuszanie do pracy chociażby.
Tak, Niemcy uznali, że to musi być obóz samowystarczalny, tak? Czyli już w kwietniu 1943 roku tworzą dla niego filię rolną w Dzierżonce. To są okolice Zgierza Białej, blisko granicy z generalnym gubernatorstwem. I do tej chwili z obozu będą kierować przede wszystkim dziewczęta w wieku od 12 lat do 14. Natomiast inne dzieci musiały w tym obozie pracować. Pamiętajmy, że to, co jest ważne, historię tego obozu poznajemy poprzez proces Eugenii Pol i w większości poznajemy dzięki zeznaniom byłych więźniarek, natomiast bardzo mało do naszej historii przebija się zeznań chłopców. A jednak w obozie 70% osadzonych to byli chłopcy i Niemcy do pracy kierowali dzieci w wieku od 10 lat, do 16, tak? I obowiązkiem dzieci było przede wszystkim prostowanie igieł dziewiarskich, nazywanych też przez dzieci igłami tkackimi. To igły były z przedsiębiorstw bawełnianych, łódzkich przedsiębiorstw. Norma wynosiła około 200 igieł dziennie. Do tegoż reperowano mundury, bo dzieci często wspominają, że mundury, które przychodziły z frontu, należało je wyprać, wywabić z krwi, to robiły między innymi dziewczęta, a później chłopcy i dziewczęta przeszywały te mundury na maszynach, uzupełniały rozdarcia, przestrzeliny. To samo dotyczyło butów. Niekiedy dzieci wspominają, że z tych butów wyciągali resztki palców. I też naprawiano chlebaki, tornistry i pasy główne oraz ładownice. Tak? Czyli można powiedzieć, tu mamy działalność typową na rzecz armii. To samo dotyczy skrzynek amunicyjnych, czy też mat, które dzieci dość długo wyplatały, żeby te maty służyły niemieckim żołnierzom na froncie jako podkłady pod koła grzązących samochodów ciężarowych. Tak? W błocie czy w śniegu żołnierz rzucał, nie zastanawiał się, ile godzin takie dziecko tą matę wyplatało. I to były główne zadania. Dodatkowo w obozie też hodowano zwierzęta, między innymi trzodę chlewną, króliki, tymi też zajmowali się młodsi więźniowie i starsi. I to był taki, bym powiedział, codzienny dzień. Dzień zaczynał się o godzinie latem 7:00, od apelu zawsze, a kończył się o godzinie też apelem o godzinie 18:00, ale dzieci wielokrotnie podkreślały, że niejednokrotnie musiały dłużej pracować do godziny 20:00, 21:00, żeby wypracować normę. Natomiast co się działo z tymi młodszymi dziećmi, bo to jest bardzo ważne pytanie o ten charakter wynarodowiania dzieci. Pamiętajmy, że blisko obozu przy ulicy Przemysłowej od 1940 roku istniał też obóz przy ulicy Spornej. Odległość jest bliska, bo to jest około 1200 metrów. Jeżeli pójdziemy w stronę Wojska Polskiego, pamiętajmy, że są tereny Wojska Polskiego było wyłączone z getta, ale to są wszystko tereny strefa getta. Żeby tam się dostać, trzeba mieć przepustki, tak? A obóz przy ulicy Spornej jest obozem rasowym, który powstaje w roku 40, bo Niemcy nagle sobie uzmysłowili, że wysiedlając Polaków z kraju Warty, z Łodzi, nagle w tych obozach wysiedleńczych jest dużo dzieci. Można tych dorosłych, a szczególnie potomstwo, bo dorosłych bardzo szybko zaczęto kierować do pracy przymusowej w głąb Rzeszy, a dzieci pozostawione zaczęto poddawać takim badaniom przesiewowym. Uznano, że to jest odpowiedni moment, żeby te dzieci germanizować, a później komisje pojawiały się regularnie w obozie przy ulicy Przemysłowej, właśnie wyławiając te dzieci młodsze. Między innymi też dzieci Mosińskiej, bo do obozu trafiły też dzieci, które miały kilka miesięcy i kilka lat. One nie nadawały się, żeby w tym obozie pozostać, dlatego Niemcy po badaniach część tych dzieci skierowali znów do Poznania, do sierocińców w Puszczykowi, Ludwikowie, to są miejscowości nieopodal Poznania, ale część z nich zgermanizowali. I później trzeba było je poszukiwać po wojnie i robił to między innymi dr Roman Hrabar, który ich historię zgłębiał, starał się odnaleźć. Wiemy, że z Łodzi Niemcy na pewno, mówię z Łodzi, nie mówię o obozie, ale mówię z Łodzi, jako wywieźli na pewno na germanizację co najmniej kilka tysięcy dzieci. Po wojnie odzyskano 1200 z nich. Nie wiemy, ile z tego było dzieci z obozu przy ulicy Przemysłowej, bo takich danych nie mamy. Natomiast możemy powiedzieć, że obóz taką rolę pełnił.
Pani Moniko, teraz do Pani mam pytanie związane z tym, co dzieci mogą pamiętać z takiego wieku, można powiedzieć, niskiego, prawda? Bo najmłodsze dzieci kilka miesięcy, to z pewnością nie pamiętały, ale były już dzieci 2-3-letnie, aż do 16 roku życia. Jaki wpływ może mieć doświadczenie takiego pobytu w obozie? Właściwie jeszcze nie doszliśmy z pewnością do tych najgorszych rzeczy, które tam się działy, ale jakie jest postrzeganie dzieci w tym wieku? Czy takie wydarzenia, które mogą mieć wpływ właśnie na ich późniejsze życie?
Mogą, a nawet mają bardzo mocny wpływ na późniejsze życie. Tu na początku zaznaczyłabym, że to nie jest tak, że dzieci poniżej drugiego roku życia czy kilkumiesięczne nie mają wspomnień, czy nie pamiętają tego okresu. One pamiętają ten czas trochę inaczej, przedwerbalnie. Wiadomo, że wtedy nie jest wykształcona jeszcze mowa, ale jakby te odczucia brutalnego traktowania dzieci, bo tymi dziećmi, jak wiemy ze wspomnień, więźniów rzucano, gdzieś uderzano nimi, prawda? One też we wspomnieniach byłych więźniów dzieci Mosińskich jest też taka opowieść o okrutnym, takim okropnym, trudnym do wytrzymania płaczu tych dzieci, prawda? Więc to z pewnością była trauma. Powiem nawet, że taka trauma wczesnodziecięca, która nie jest zapisana w tym kodzie werbalnym, jest dużo trudniejsza też do późniejszej terapii. Mówiąc w ogóle o tym, co dzieci czuły, jak reagowały, co mogą pamiętać z tego okresu, myślę, że przede wszystkim każdy z nas, jak wysłucha wspomnień byłych więźniów, to pęknięte serce, które jest takim symbolem w Łodzi, powstaje w każdym z nas, bo jakby też ten instynkt opiekuńczy wobec dzieci jest wpisany w naszą biologiczną strukturę każdego człowieka, więc dlatego też tak mocno boli i tak mocno uderza to, że dzieci były tam tak brutalnie traktowane. Przede wszystkim może też wspomnę o tym, jak właśnie w ogóle ten ból, to zimno, ten głód odczuwały dzieci i co się z tym wiąże. Bo badania były prowadzone jeszcze w trakcie wojny, w 1944 roku. Były prowadzone właśnie takie badania, które już jakby miały definiować to, z czym spotykają się dzieci. Potem w 1945 roku Stefan Schumann przeprowadził takie specyficzne, bo konkursowe trochę badanie, ogłaszając konkurs na rysunki i wiersze dzieci, które przeżyły wojnę i na podstawie tego też diagnozował ich stan po wojnie, to jakie szkody wyrządziła wojna w nich i to zostało nazwane takim no jakby kompleksem wojennym, prawda? Czymś, co w dzieciach mocno zostało, z czym przez cały czas żyły. I to, co było najmocniejsze, to, że dzieci po prostu przyzwyczaiły się do śmierci. Że ten widok śmierci na każdym kroku tego okrucieństwa sprawiło, że miały przekonanie, że życie ludzkie jest po prostu bez wartości. Do tego dochodziły też takie objawy jak afrazja, czyli takie ciche mówienie, lęki, duża drażliwość, lęk przed obcymi osobami, moczenia nocne, czy takie napadowe ataki paniki i wiele, wiele jeszcze innych objawów. Tu jeszcze warto, jakby wrócę do tego pytania, co dzieci pamiętają. Więc nawet takie dwuletnie dzieci, czy tam młodsze niż 8 lat, rzeczywiście w takim silnym afekcie zapamiętywały to, co się wydarzało. Też, co jest ważne, podczas procesu Eugenii Pol biegli psychologowie, psychiatrzy, jakby też zabrali głos, mówiąc, że nie widzą tutaj konfabulacji, chociaż jak potem jeszcze będziemy gdzieś tam wracać do tego, chociaż te wspomnienia były niespójne i czasem też ta sama osoba zeznawała w późniejszym okresie inaczej, ale dzieci z pewnością pamiętały. Być może czasem różnego rodzaju szczegóły nie były przez nich przytaczane spójnie, ale pamiętajmy też, że te dzieci były po prostu niedożywione. To po pierwsze, więc trudno, żeby procesy poznawcze przebiegały w taki sposób, w jaki powinny, kiedy dzieci po prostu były głodzone, kiedy były w okrutnym stanie takim fizjologicznym, prawda? Do tego dodajmy też urazy różnego rodzaju, bo dzieci były bite po głowie, więc tutaj część z więźniów do dziś żyjących, a tych, którzy już odeszli, mieli takie rany, krwiaki w mózgu, prawda, które były rzeczywiście efektem pobicia. Dodajmy tutaj też, że w obozie znajdowały się osoby z osłabionym intelektem, więc to też tutaj jest dosyć istotne, ale na pewno ta pamięć i to, te odczucia, to wszystko, co zdarzało się w takim silnym afekcie, rzeczywiście no, było tym bardziej, porównując różne wspomnienia różnych więźniów i znajdując te szczegóły, które się pokrywają, z pewnością można powiedzieć, że są to takie wspomnienia bardzo, bardzo wartościowe. Na pewno też tutaj możemy dodać, że wiek, w którym był więzień, tak? Czy to dziecko, czy to był nastolatek, czy to było małe dziecko, oczywiście miało wpływ na to, jakie to były wspomnienia.
No jeszcze chciałbym uzupełnić, że te wszystkie informacje, które tutaj pani podała, są przede wszystkim też i w naszych materiałach archiwalnych, tak? Te rysunki przetrwały między innymi w zbiorach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Dzisiaj są one w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i są naprawdę przerażające, tak? Bo dzieci pokazują i rysunki egzekucji, i z obozów. No i właśnie w latach 60. lekarze próbowali już, tak powiedziałbym, drobiazgowo przebadać to nowe pokolenie Polaków, którzy doświadczyli wojny jako dzieci, a teraz weszli na rynek pracy, założyli rodziny. No okazało się, że przede wszystkim te osoby, co mogą pamiętać z obozu, jak były bardzo małe, tak, to przede wszystkim pamiętały głód, chłód, wrzaski, potrafiły ocenić najbliższe otoczenie, barak, imiona swoich współwięźniów, ale nie były na przykład w stanie, nie wiem, ocenić obozu, jego kadry z imienia, nazwiska. Jeżeli to się już pojawiało, to ten temat przepracowali w późniejszych latach. I tak też się stało między innymi z więźniami obozu przy ulicy Przemysłowej, bo oni w pewnym sensie zaczęli mówić na procesie, zeznając przeciwko Eugenii Pol, to na przykład opowiadali historie, które nie było ich historiami, lecz na przykład więźniów starszych, którzy już nie doczekali tego procesu. To też jest bardzo charakterystyczne. Później ci ludzie się usprawiedliwiali, mówiąc, że oni w ten sposób chcieli oddać hołd, tak, właśnie, dziękuję, hołd ofiarom, które zginęły w tym obozie, ale nie było już im dane powiedzieć tej prawdy. I kiedy adwokat Eugenii Pol wielokrotnie słusznie podkreślał, że to nie jest ich zeznanie, bo przyjechali później, tak, to jest niemożliwe, władz wywieziono z tego obozu, to oni mimo wszystko starali się to mówić. I mówili też niekiedy obrazami filmowymi, które się pojawiają, bo to jest bardzo też charakterystyczne dla historii obozu, chociażby film Twarz Anioła. Film, który powstał w roku 1970, a był puszczony na ekrany kin w kraju właśnie w styczniu 1971. No i tam więźniowie właśnie opowiadali często sceny, które nie miały miejsca w obozie. Między innymi, że kadra chodzi w mundurach SS, że Eugenia Pol rzuca okruchy dzieciom z okna, dzieci walczą jak gołębie o te okruchy, tak? Ale ludzie w to wierzyli. Oni później opowiadali to w własnym gronie, ale jeszcze jest bardzo ważna rzecz, którą tutaj warto podkreślić. We Wrocławiu w klinice, która była dedykowana właśnie kombatantom ze Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, przebadano ponad 70 osób, które były więźniami obozu przy ulicy Przemysłowej. I to było od najmniejszych dzieci do tych starszych, mających wtedy 14-13 lat, gdy trafili do obozu, niekiedy w grudniu 1942 roku, niekiedy dopiero w 1943. I lekarze, którzy ich badali, jednoznacznie stwierdzili, że osoby te mają znaczny ubytek, jeżeli chodzi o zdrowie. Zarówno uszkodzone są organy wewnętrzne, jak i też często są duże problemy psychiczne tych osób. I w konkluzji uznali, że te osoby, które dzisiaj mają po 30 parę, po 40 lat, kiedy były badane, odpowiadają, stanowi jakby zdrowie osób, które mają ponad 70, ponad 80 lat. A więc widzimy, jakie zniszczenia spowodował obóz na tych najmniejszych więźniach i to były bardzo silne przeżycia. Dla mnie na przykład, kiedy tą książkę pisałem, takie silne przeżycie było przeżycie jednego z więźnia, który wtedy miał ponad 10 lat i był świadkiem śmierci swojego starszego brata. Jego brat wychodził z chlewni, ukradł ziemniaki. Jeszcze nieobrane, niepodparowane ziemniaki, w całości włożył je w nogawki spodni, zawiązał te nogawki i szedł do baraku, żeby podzielić się z więźniami starszymi. I te spodnie się rozwiązały. Jedna nogawka po prostu puściła, te ziemniaki się wysypały. Widział to niemiecki funkcjonariusz, zaczął go szarpać, kopać, zawołał jeszcze chłopca funkcyjnego. I to jest właśnie też charakterystyczna rzecz. W obozie byli chłopcy funkcyjni, którzy mieli wtedy 16-18 lat. I oni na przykład pochodzili, kilku z nich było na przykład z Małopolski, nazywano na przykład jednego chłopca góralem, ale na przykład inni byli z Opolszczyzny. I to byli Polacy, ale nie obywatele państwa polskiego. Pamiętajmy, Opolszczyzna, tak jak tutaj tereny, na których się dzisiaj znajdujemy, to kiedyś była część integralna państwa niemieckiego i ci chłopcy pełnili taką właśnie rolę kapo, tak? I wspólnie z tym niemieckim funkcjonariuszem zaczęli tego chłopca okładać kijami, pałkami i go zabili. Ten młodszy brat zemdlał, odsucili go koledzy w ambulatorium, mówiąc, zabili twojego brata. I do tych wspomnień powrócono podczas procesu Eugenii Pol. I ten człowiek znów musiał to zeznawać i powiedział, że on tak zwany, bo to było nazwisko tego chłopca, który funkcyjnego, który był współwinny śmierci jego brata, miał nazwisko Fagas. I on powiedział, że on spotkał go w Krakowie w Wyszynku, czyli w restauracji przy wódce. I sąd nie pociągnął tego tematu. Nie interesowało to sędziego, czy pan za nim wyszedł, czy pan chciał dokonać jakiejś zemsty na tym człowieku, tak? Czy w ogóle pan próbował z nim rozmawiać? Nie. To był koniec. Chodziło tylko o zeznania tu i teraz, tak? Zeznania dotyczące Eugenii Pol, jej sytuacji, a nie jakichś innych sytuacji więźniów. I to jest też bardzo charakterystyczne. Jeżeli już z większym obiektywizmem więźniowie opowiadali historię obozu, to oni byli starsi. I niekiedy sąd też dawał wiarę jednak też pracownikom obozu, nie Niemcom, którzy byli w tym obozie zatrudnieni, na przykład tym majstrom żydowskim, lekarzom, czy też majstrom, którzy na przykład uczyli chłopców naprawy chociażby też samochodów. Tak? Też był taki warsztat, ale kiedy w sierpniu 1944 roku likwidują Niemcy getto, wielu z nich wywożą do obozów, między innymi do Auschwitz-Birkenau. Niektórzy przeżyją, pracując w filiach tego obozu. I taki właśnie jeden z majstrów, mając 34 lata, wtedy przeżył i potem zeznawał w latach 70. na procesie. To on mówi, to był straszny obóz. Tu był głód, zimno, ale dla nas, Żydów, zamknięty w getcie od 4 lat, od roku 40, to i tak pracowaliśmy tu dla żywności. Tu jeszcze było co jeść. Ja przeżyłem, bo byłem młody, silny i nie miałem złotych zębów. Ale to mówi człowiek wtedy 34-letni, który był wtedy w obozie. Ale pamiętajmy, jak miały się rozwijać te dzieci, które miały kilka lat, gdy brakowało im kalorycznej żywności, było zimno. Tutaj są bardzo ciekawe są raporty medyczne, gdzie na przykład stan więźniów w obozie jednorazowy to jest od 800 na przykład do 1600 więźniów latem 1944 roku, a potem te stany gwałtownie spadają i okazuje się, że 2/3 więźniów nie nadaje się do pracy. Czy raki, przeziębienia, potem tyfus, rany tłuczone, rany cięte podczas pracy, ale też i na apelach, gdy dzieciom wymierzano chłost. I widać po prostu, w jakim stanie byli ci najmniejsi więźniowie.
Wiele wątków się teraz pojawiło, więc spróbuję podsumować. Pierwsze, o co chciałem też zapytać, ale tutaj właściwie już padła ta odpowiedź. Jedną z nazw tego obozu jest Mały Oświęcim, prawda? Więc tutaj to, co autor przed chwilą powiedział, no to zdecydowanie też świadczy o tym, jak te dzieci były okrutnie traktowane.
Tak, ale ja bym jednak nie porównywał tego obozu do Oświęcimia i jednak nie... Bo to jest trochę takie nadawanie narracji, tak jak na przykład dzisiaj też i w Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu mówi się o KL Lismanstadt. Nie było takiego obozu koncentracyjnego. Żadnego obozu w Łodzi koncentracyjnego nie było. Były obozy wysiedleńcze, był obóz przy ulicy Przemysłowej dla dzieci, ale to nie był obóz koncentracyjny. Natomiast nosił znamiona obozu koncentracyjnego, tak? Tylko że z punktu widzenia faktycznego nie był, ponieważ podlegał policji kryminalnej niemieckiej, a nie nadzorcom obozów koncentracyjnych. Tak, ci więźniowie byli za mali, żeby ich bezpośrednio zaliczyć w poczet więźniów obozów koncentracyjnych. I dlatego mówię, no, wiem, że mówiąc Mały Oświęcim mamy na myśli cierpienie dzieci i o tym musimy pamiętać, tylko że te dzieci, które przeżyły Oświęcim, Auschwitz, tak, to przeżyły przede wszystkim bliźnięta, na których robione eksperymenty robił dr Mengele, jemu podobni. Tak? I to jest zupełnie inny jakby typ więźniów i terroru, który na tych więźniów spadał.
Drugi wątek, który wychwyciłem, to kadra. Bo kadra nie była tylko polska, prawda? Przepraszam, nie tylko niemiecka.
Tak, pamiętajmy, że obóz tworzą Niemcy. To oni odpowiadają za terror, za wszelkie zbrodnie, które dzieją się na terenach okupowanej Polski. I ponieważ do tego obozu nie można skierować dużo funkcjonariuszy policji kryminalnej, to próbuje się dobrać też kadrę z zewnątrz. I w pierwszej kolejności opierają się Niemcy na Volksdeutschach, czyli na tych, którzy przyjęli niemieckie obywatelstwo. I właśnie tego przykładem jest między innymi przytoczona już tutaj wielokrotnie Eugenia Pohl, dziewczyna, która rozpoczyna pracę w roku 1943 jako 20-letnia kobieta. To jest jej pierwsza praca, ale też potem na przykład idą tacy funkcyjni w tym obozie jak Edward August, przedwojenny żołnierz Wojska Polskiego, brał udział w kampanii 1939 roku, walczył w kawalerii, potem był strażnikiem między innymi jednym z łódzkich fabryk, a później trafił do tego obozu. Wyrzucony za pijaństwo też przez Niemców z tego obozu w 1944 roku, aresztowany, bo uderzył Niemca. I między innymi też Sydonia Bayer, też funkcjonariuszka, przełożona Eugenii Pohl, najlepiej wykształcona w tym obozie, Volksdeutschka, bo skończyła gimnazjum i też prowadziła ambulatorium, bo skończyła przed wojną kurs pierwszej pomocy i udzielała tej pomocy też żołnierzom polskim we wrześniu 1939 roku. No, a teraz pracując w obozie bardzo źle zapisała się w pamięci więźniów, gdyż była apodyktyczna, biła te dzieci, a niekiedy wręcz no, doprowadziła do śmierci w ambulatorium, nie udzielając pomocy najbardziej poszkodowanym. Ale to było wciąż mało, dlatego Niemcy sięgali po kolejne kadry, po innych Volksdeutschów z krajów nadbałtyckich, między innymi z terenów dzisiejszej Łotwy, z Białorusi, z terenów dzisiejszej Ukrainy, Rosji, a nawet dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Tacy też pracowali. Ale to byli ci, bym powiedział, strażnicy, tak? Których zadaniem było pilnowanie, żeby dzieci nie wydostały się z obozu i to im się udawało. Praktycznie nie zarejestrowano żadnych udanych ucieczek z obozu przy ulicy Przemysłowej. Zarejestrowano dwie udane ucieczki z majątku rolnego w Dzierżąznej, czyli tej filii rolnej obozu, blisko granicy, jak wspominałem, z generalnym gubernatorstwem. To uciekały już dziewczyny 14-letnie. I żadne z tych dziewcząt nie kierowały się do Warszawy, tylko w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, tam, żeby przeczekać, lub Tomaszowa Mazowieckiego. Niemcy szukali je w Warszawie, bo były mieszkańcami Warszawy i tam się, powiedziałbym, skierowała niemiecka policja, a dziewczyny przeczekały po prostu w mniejszych miastach generalnego gubernatorstwa. Natomiast z obozu próbował uciec chłopiec, został zastrzelony na płocie, kula przestrzeliła mu gardło, przyniesiono jego ciało na plac apelowy, zebrano wszystkie dzieci. O tym mówię, ponieważ to później było też elementem między innymi, który niemiecka prokuratura próbowała wykorzystać przeciwko jednemu z komendantów obozu, Hans Fugge. To był komendant, który później odpowiadał między innymi za prowadzenie właśnie majątku rolnego w Dzierżąznej, bo wtedy też był w tym obozie macierzystym. No i wtedy odbył się właśnie apel więźniów. Pochwalono funkcjonariuszy, strażników, dano im dzień urlopu i skrzynkę piwa. Tyle było warte życie dziecka Polaka.
Jeszcze jeden, dwa w sumie wątki, które chciałbym połączyć. Z jednej strony właśnie zmiana zeznań, o której tutaj pani wspomniała, że zresztą autor książki również, że te zeznania dzieci w późniejszym okresie, w wieku, kiedy były już dorosłymi osobami, różniły się od tego, co wcześniej widziały czy wspominały właśnie z okresu tego obozu. I kolejny wątek, który jest z nim związany, też nastawienie chyba do katów, prawda? Bo zupełnie inaczej po latach wspominali, a nawet i spotykali się ze swoimi oprawcami. I były to stosunki może nieprzyjacielskie, ale powiedzmy normalne takie, jak dawni znajomi. Tutaj do pani Moniki, jeśli mógłbym zwrócić się z tym pytaniem. Jak to wszystko pogodzić?
Ten wątek, bo rzeczywiście jest on dosyć zaskakujący, więc jakby przyznam się, że zgłębiłam go również odnosząc się do, jakby sięgając do lektury Błażeja Torańskiego, Kat polskich dzieci, opowieść o Eugenii Pol. I tam rzeczywiście ta zaskakująca, szokująca wręcz informacja jest skonfrontowana ze wspomnieniami tych świadków właśnie, którzy, tych więźniów, którzy do Eugenii Pol odnosili się z jakiegoś rodzaju życzliwością, ale również z tymi, którzy z ogromnym żalem, buntem, cierpieniem odnosili się i do niej, i do tych współwięźniów. No więc trzeba wziąć pod uwagę, że w ogóle w więzienie czy w obóz jest jakby wpisana hierarchia również osadzonych, czy więźniów, prawda? I tutaj Eugenia Pol, która była no, 20-latką, czyli nie tak dużo starszą od tych nastoletnich więźniów, ona miała taki wianuszek swoich, można powiedzieć, więźniarek, które donosiły jej. I co ciekawe, też na tych drelichowych mundurkach były takie oznaczenia stosowane, które nie wiem, czy wobec wszystkich, to pewnie tutaj autor książki będzie miał szerszą wiedzę, ale były to również, z tego co dobrze pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, to były żółte kółka i rzeczywiście to były takie donosicielki, bo pamiętajmy, że dzieci wchodzące do tego obozu już z samym wejściem były pozbawione swojej tożsamości. Dostawały numery, miały ogolone głowy, dostawały takie same mundurki. No i taka obozowa rzeczywistość wymuszała ich samotność w tym całym dramacie, ponieważ no, była taka grupa, która donosiła na jakieś właśnie zdobycie jedzenia dodatkowego, tak, czy zrobienie jakieś, wykonanie jakiejś czynności, która była karalna, tak, więc to, co istotne właśnie, szczególnie wydaje mi się, że będąc w Dzierżoznej, Pol miała taką swoją grupę, z którą grała na gitarze, robiła spacery do lasu, prawda, tych uprzywilejowanych dziewczynek, z którymi gdzieś tam, tak jak ona również zeznawała, gdzieś je wspierała, tak, bijąc, uderzała obok, im kazała krzyczeć. No, był to taki uprzywilejowany gdzieś tam kilkuosobowy skład, który ponoć później spotykając ją no, na mieście, prawda, bo to też co ciekawe, Eugenia Pol nie uciekła, nie zbiegła do innego miasta czy za granicę. Ona po prostu pracowała w Łodzi, mieszkała, wychodząc po prostu z obozu, wróciła do swojego domu i też spotykając na mieście często więźniarki, no, spotykała się z różnego rodzaju reakcjami. Część, tak jak ona mówi, i niektóre rzeczywiście kwestie były potwierdzane, że udzielała bezzwrotnych pożyczek, prawda, czy gdzieś tam nocowała u niej jakaś była więźniarka, miały takie stosunki przyjacielskie, więc to było takie rzeczywiście zaskakujące, ale rzeczywiście też inne więźniarki, które nie były przez nią tak życzliwie traktowane, no, wspominały okrutne, bestialskie zachowania i też na procesie była oczywiście oskarżona o zabójstwo, w tym Urszuli Kaczmarek, która była bardzo mocno szykanowana w tym obozie, szczególnie za podkradanie jedzenia. Także myślę, że ta zagadka może mieć gdzieś tam tego typu rozwiązanie. Ciekawa jestem też, jakie zdanie na ten temat ma autor książki.
To i przede wszystkim może zacznę od tego, jeżeli już mówimy o tej Eugenii Pol jako zworniku naszej opowieści, to przede wszystkim przywołana tutaj książka Kat polskich dzieci doktora Błażeja Torańskiego jest ciekawą publikacją, ale nie jest publikacją historyczną. To jest przede wszystkim publikacja dziennikarska i tutaj autor w wielu przypadkach no, przytacza bardzo tragiczne opisy zeznania dzieci i zachowanie zwierzęce wręcz Eugenii Pol oraz innych funkcyjnych w tym obozie. Tak? Tylko, że Jeżeli się te rzeczy przytacza, to trzeba przejrzeć wszystkie akta procesowe i trzeba też spojrzeć na konkluzję sądu, bo przytacza się zeznania 72 roku, które sąd nie uznaje za wiarygodne i prokurator nie bierze ich pod uwagę jako zeznania prawdziwe. To też jest ważne, tak? Poza tym pamiętajmy, że za zabójstwo niektórych dzieci została pociągnięta do odpowiedzialności Sydonia Bayer, a później sąd próbował za to samo pociągnąć Eugenię Pol. Po części to skazanie Eugenii Pol i cały proces to też jest, może dla Państwa to może być szokujące, ale to jest, nosi znamiona zbrodni sądowej. Ja nie bronię Eugenii Pol i będę starał się powiedzieć dlaczego, ale wracając do niej, pamiętajmy, że ta osoba została w Łodzi. I co jest ciekawe, ta osoba się w ogóle nie ukrywała. Współpracowała z prokuraturą sowiecką już w roku 1946, szukając dzieci z Konstantynowa Łódzkiego, bo też był taki obóz dla dzieci, powstał później, bo we wrześniu 1943 roku, gdzie trzymano dzieci z kolei ze Związku Sowieckiego, ale też i dzieci polskie, na przykład z terenów wschodniej Rzeczypospolitej, które potem Niemcy wyłuskiwali, uznając, że jednak są dzieci polskie, a wcześniej uznano je za dzieci sowieckie, no bo wiadomo, od czerwca 1941 roku atakujemy tereny sowieckie, chociaż połowa z nich, tej części, to były tereny zajęte przez Związek Sowiecki w 1939 roku. I Eugenia Pol już współpracowała wtedy z prokuratorą. Dodatkowo nie ukrywała się. Czynnie brała udział w życiu sportowym, należała do łódzkich klubów sportowych, pisały o niej gazety, miała osiągnięcia. Dodatkowo pracowała w przedszkolu jako intendentka, nawet opiekowała się setką dzieci kilkumiesięcznych lub trzyletnich. I to jest też podnoszone na procesie. I to wszystko ona wierzyła. I robiła to z dobroci swojego serca, a nie z wyrachowania. Ale ją w tym utwierdzało też zachowanie byłych więźniów, bo od roku 1962, wyobraźmy sobie, ta pani spotyka się z byłymi więźniami w Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, dzisiaj Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ulicy Gdańskiej 13, to było kiedyś dawne więzienie carskie, w którym siedział m.in. Józef Piłsudski, bo wydawał w Łodzi robotnika i został aresztowany, a potem go przewieziono w głąb Rosji na procesy i sfingował też oczywiście niepoczytalność, żeby uciec. I w tym gmachu powstaje Muzeum Ruchu Rewolucyjnego i w tym muzeum spotykają się właśnie byli więźniowie, byli funkcjonariusze tego obozu, wśród nich Eugenia Pol. Wszyscy są razem na herbatkach, na kawie, na ciasteczkach, są tańce i wtedy wszyscy inaczej mówią o Eugenii Pol. Przychodzi dziennikarz Wiesław Jażdżyński, który później w 1965 roku wyda materiały tych rozmów z więźniami w formie książki Opowieść z pustego pola o getcie łódzkim, ale też i o historii obozu przy ulicy Przemysłowej i mówi o funkcjonariuszce Eugenii Pol jako dobrej kucharce, Polce, która pomagała dzieciom. I tą książkę przeczytał Józef Witkowski, mieszkaniec Wrocławia, który zaczął pisać do najpierw Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi, później do Komisji w Warszawie, czyli głównej, mówiąc, że on się nie zgadza, że to jest ten jedna z gorszych funkcjonariuszek, tak? Że ona ma krew na rękach, że chodzi sobie wolna jak niemieccy zbrodniarze w Republice Federalnej Niemiec po ulicach miasta. I dobija się o prawd i rusza wreszcie ta lawina. Zostaje Eugenia Pol aresztowana w grudniu 70 roku, czyli nie ma jej, proszę Państwa, na odsłonięciu pomnika w maju 71, czyli pomnika martyrologii dzieci, który nazywamy pomnikiem pękniętego serca. I sąd wie, że ta sprawa ma drugie dno. I prokuraturze bardzo też zależy, żeby to drugie dno nie wyszło. I kiedy w 72 roku rusza jej proces, to nie zostaje skazana. Bo sąd uznaje, że materiały, a chciano ją skazać na karę śmierci, że materiały są zbyt, bym powiedział, nie tak obciążające, jak to sobie wyobraża prokuratura. Bo mówi najpierw o 6 dzieciach, które miała zamordować Eugenii Pol, potem chce jeszcze kolejne przepisać, ale nie ma żadnych dowodów. Tak? Gdy świadkowie zaczynają zeznawać, okazuje się, że mylą Eugenię Pol z Sydonią Bayer, z innymi funkcjonariuszkami, że kiedy 3 więźniarki z imienia i nazwiska, które próbuje się przypisać Eugenii Pol, ostatecznie okazuje się, że można przypisać jej współudział w śmierci Urszuli Kaczmarek, dziewczynki z Poznania, która została zabita właśnie w maju 1943 roku, ale pozostałe dwie dziewczynki nie zginęły, zginęły w obozie, ale wtedy Eugenii Pol nie było, była w Dzierżoznej. No to świadkowie próbują to motywować w ten sposób, że na pewno przyjeżdżała do obozu i była wtedy, żeby tylko zabić te dziewczynki. No, sąd tego nie bierze pod uwagę i zaczynają się schody. A więc w 1973 roku wszystkie materiały są ponownie poddane weryfikacji. I co się okazuje? Prokurator Zygmunt Piechota, bardzo zasłużony prokurator dla szukania zbrodni niemieckich, na przykład w Ludźmierzu, egzekucja w Zgierzu, zbrodni na Radogoszczu, jedzie do Warszawy i jest po prostu przepytywany przez prokuratora generalnego Ludomira Andersa, który mówi, że my tego procesu nie możemy przegrać. My, to znaczy państwo. Jeżeli jesteście niewydolni, łódzka prokuratura, to my to skierujemy do Poznania lub Lublina, gdzie będą bardziej wydolni. Bo Eugenia Pol musi zostać skazana. Już nie szukajcie więcej dzieci, tylko po prostu znajdźcie te dowody, żeby ją skazać. I zostaje wyłączonych wielu świadków, którzy przemawiali na korzyść Eugenii Pol. To, co pani powiedziała, że ona wybierała sobie dziewczynki, z którymi jakby współpracowała, to były te funkcyjne obozowe z tym żółtym znaczkiem. To były często dziewczynki starsze, które donosiły też, ale miały lepiej, bo albo szyły na przykład szydełkowały, wyrabiały na drutach, były w cieple, baraku, a nie musiały na przykład pracować na dworze. Tak? I ten proces rusza od nowa. I wtedy już Eugenia Pol w 1974 roku zostaje skazana na 25 lat więzienia. Później z odwołaniem jeszcze w 1975 wyrok zostaje podtrzymany, a Sąd Najwyższy w 1976 roku ostatecznie skazuje ją na 25 lat więzienia. Na ten poczet zostało już uwzględnione lata, kiedy od roku grudnia 70 znajduje się też w areszcie śledczym, a wychodzi na wolność w 1989. Przeżyje prokuratura Piechotę, przeżyje świadka oskarżenia Józefa Witkowskiego, umrze w 2003 roku, tak, jako staruszka, nigdy nie przyznała się do zbrodni. Mówię o tym, że ja się często zastanawiam, co łączyło tą osobę z tymi więźniami. Dla mnie był to syndrom sztokholmski. To coś takiego, jak długo przebywasz z terrorystą, część z nich okazuje się w miarę sympatycznymi ludźmi, bo nie biją cię, nie terroryzują. I kiedy wpadają antyterroryści, próbują zgładzić ludzi z bronią, to sami zakładnicy bronią niektórych terrorystów, mówią, nie strzelajcie do nich, ten był dobry. Tak? I podobnie było z Eugenią Pol. Ona niekiedy uwierzyła w to, że ratowała te dzieci, ale z kolei były dziewczynki, które pamiętają, że była dla nich okrutna. I miejmy tego świadomość. I takich przypadków było więcej. Na przykład adwokat Stanisław Maurer, który bronił oskarżonej, próbował też na ławie posadzić innych Polaków pracujących w obozie. Na przykład nadzorców, majstrów, fotografa, ekonoma z Dzierżoznej. No nie dało rady. Niektórzy umarli wcześniej, niektórzy składali zeznania przeciwko Eugenii Pol i nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Czyli też widzimy, że ta sprawa ma drugie dno. Tak? I już na przykład później się okazuje, że gdy na procesie Józef Witkowski zabiera głos, no to nie jest wcale proste. Okazuje się, że wiele tych zeznań zostaje podważonych przez obronę i później obrona na przykład w ten sposób wyciąga te zeznania Witkowskiego, innych więźniów, mówi, proszę świadka, w latach 60. pani zeznawała, że w obozie tym sprawa zabójstw wyglądała tak i tak. Nie podawali wtedy państwo, że winną była Eugenia Pol, a teraz państwo podają. Dlaczego na przykład wzrasta nam liczba zabitych dzieci, mimo że to są zeznania z lat 60., a teraz mamy zeznania przed sądem z lat 70. i są zupełnie inne. I tu się zaczynają już problemy, tak? I sąd się musi do tego odnieść. I gdy na przykład jedna z więźniarek zeznaje i mówi o śmierci Urszuli Kaczmarek, mówi, jak ta dziewczynka wybiegła z pralni, był jeszcze maj, ale śnieg jeszcze leżał i mówi, i zaczęły za nią biec dwie funkcjonariuszki, wśród których jedna była Eugenia Pol, i przewróciły ją i rzuciły ją na śnieg i zaczęły bić, to mówi, nie chciałam tego mówić, ale i wskazuje na drugą więźniarkę, która siedzi na sali sądowej i mówi, dlaczego o tym nie mówiłaś, że my Urszuli nie lubiliśmy, bo okradała paczki, bo zawsze przez nią dostawaliśmy kary. I pamiętasz, jak wtedy w pralni się na nią zaczailiśmy i ona wpadła nogą do wrzątka, tak? Bo tak na nią napieraliśmy, że dziewczynka się poparzyła i ona wtedy dlatego wybiegła z baraku. I wtedy wpadła w ręce właśnie funkcjonariuszek, tak? I tamta kobieta się załamuje na tej sali i mówi, ale ja chcę, żeby ktoś był ukarany. Ja jestem chora na raka, ja jestem ciężko schorowanym człowiekiem. Ja umieram, tak? Ja chcę, żeby ktoś za te zbrodnie odpowiedział. I widzimy, że tak naprawdę to nie jest proste, tak? Eugenia Pol była winna zbrodni, tak? Ale nie była tak okrutna, jak ją przedstawiano, tak? Państwo chciało mieć też kozła ofiarnego. Po drugie, pamiętajmy, że narracja obozowa została bardzo, bym powiedział, przedstawiona, nawet zainteresował się tym ambasador Stanów Zjednoczonych, który był na planie filmowym w Łodzi, przy ulicy Łąkowej, gdzie kręcono film Twarz Anioła. I jemu mówiono, że przez obóz przeszło ponad 12 tysięcy dzieci, przeżyło tylko 900 więźniów, a resztę zostało zabitych. No jeżeli te dane idą w świat, on pisze raport, SB też o tym pisze, Służba Bezpieczeństwa. Kiedy powstaje film i też o tym mówi, czyli Twarz Anioła, kiedy powstają reportaże Dzieci z Przemysłowej w roku 70, też jest mowa o tych liczbach. Te liczby przytacza Józef Witkowski w swoich artykułach, bo on pisze. On jakby na tym procesie wzbija kapitał polityczny i zaczyna też pracować w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu, a potem w Głównej Komisji i jest specjalistą od martyrologii dzieci. No i kiedy na procesie on zeznaje i mówi, że tu są jego rękopisy dwóch książek, które on chce wydać po procesie, sąd ich w ogóle nie uznaje jako dowód. Po procesie wydaje jedną z nich w 75 roku, to jest hitlerowski obóz obóz koncentracyjny dla małoletnich w Łodzi. I ta książka robi furorę. I ta książka praktycznie staje się książką historii obozu. Mimo że rok później jest recenzja tej książki bardzo krytyczna, że nikt nie wie, skąd wziął takie dane w ogóle, że przez obóz tyle tysięcy dzieci przeszło i tyle zmarło, że w ogóle nie uwzględnił tego, co zostało uznane na procesie, a tutaj już zlicz sam w akcie oskarżenia. Sędzia zszedł i prokurator i w akcie oskarżenia uznano, że przez obóz przeszło nie więcej niż 4 tysiące dzieci. Dzisiaj wiemy, że to było 2-3 tysiące dzieci, a liczbę zmarłych określono na kilkaset. Dzisiaj wiemy, że mamy potwierdzone zmarłych w obozie około 80 dzieci z imienia i nazwiska. Ja szacuję, że może być to liczba 200, bo tyle są to liczby, jeżeli się weźmie nazwiska lub informacje o dzieciach, które zmarły lub były w obozie, a zostały potem przewiezione na przykład do obozów innych, to pośrednio też, no, można powiedzieć, śmierć rozłożona na raty, bo by przeżyły, gdyby do tego obozu nie trafiły, ale nie są to tak duże liczby, jakie początkowo chciał Józef Witkowski. Kiedy sąd go przesłuchuje, to świadkowie mówią, że nikt nie pamięta go z obozu. No i sąd mówi, no to proszę podać, on mówi, że miałem zmienione nazwisko, to proszę podać prawdziwe nazwisko, Józef Gacek. Urodził się w 1929 roku, trafił do obozu jako element aspołeczny, bo jego matka zamordowała swojego męża, jego ojca i uczyniła to, można by powiedzieć, na widoku jego i jego siostry wraz ze swoją matką. Ten ojciec Józefa Gacka znęcał się nad dziećmi, nad żoną, tak, nad teściową, i te kobiety nie wytrzymały. I po prostu dokonały samosądu na nim, tak? I sąd polski skazał te kobiety na karę więzienia, a później, gdy wybuchła wojna, Niemcy te więzienie przedłużyli, zamienili tę kobietę na obóz koncentracyjny, a dzieci skierowali do obozu później przy ulicy Przemysłowej. I tam właśnie Józef Gacek przeżył ten obóz, pracował w karnych kompaniach obozowych, gdzie czerwony znaczek, krzyż, był widoczny na plecach. Wszystko trzeba było robić biegiem, smołować dachy, przynosić wodę do pralni, wywozić trupy dzieci zmarłych, które ładowano na wóz, a potem na ciężarówkę i wożono na cmentarz katolicki przy ulicy Żgowskiej w Łodzi. I on to pamięta. Tylko wszystkie osoby wspominają, że znają go z czasów procesu, nie z obozu. Znają go jako człowieka, który do nich docierał, zbierał od nich relacje, mówił, co mają mówić w trakcie procesu i całą ich spuściznę przejął. A jego prywatne życie jest dość ciekawe, bo był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa. I można powiedzieć, a jak on nastolatek, będąc w Wojsku Polskim, pilnował też jeńców wojennych niemieckich. I był bardzo rygorystyczny. Tak to uznają jego przełożeni. Co pod tym się kryje, możemy pomyśleć. Tak? A potem się też tłumaczył, że miał choroby właśnie układu nerwowego, choroby też gastryczne, że to też wpływało na jego kontakty z osobami, no bo później w roku 1959 traci tą pracę w Służbie Bezpieczeństwa. No i właśnie za swoje zachowanie, no właśnie próbuje też tutaj wspominać te tragiczne doświadczenia obozowe, co wierzę. I tak też było, ale ja też pamiętam, jak ten człowiek pisał raporty. On maturę zdał w latach 60. dla pracujących i nie zachowały się żadne rękopisy jego książek, które chciał wydać, tak, Bosolineum i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. I można powiedzieć, że to była publikacja na zlecenie w pewnym sensie, ponieważ władzom zależało, żeby ten obóz przede wszystkim upamiętnić, przywrócić do historii, opowiadać o nim, bo przede wszystkim pamiętajmy rok 1968, tak? Kampania antysyjonistyczna, mamy wielkie getto w Łodzi, tragedia mieszkańców tej zamkniętej strefy, gdzie ponad prawie 200 tysięcy osób, które przeszło przez getto łódzkie, przeżyło 4 do 5 tysięcy. To i tak jest bardzo duża liczba w porównaniu z innymi gettami, ale wtedy się lansuje właśnie obóz. Tak? I to jest też duża, bym powiedział, tragedia tych więźniów, bo no, znaleźli się w wielkiej polityce. Tak? Ale z drugiej strony pamiętajmy, że ludzie ci mieli prawo do godności i do tego, żeby o tym obozie mówić i mówić prawdę. I to próbowałem zrobić tak po tylu latach, zweryfikować te materiały, pokazać, jak trudna jest no, dochodzenie prawdy, tak? Jak często ta pamięć człowieka jest zawodna, jak niekiedy wierzymy sami w to, co mówimy. Tak? Bo ci więźniowie często się bronili i mówili, że nas proszono, żebyśmy mówili o obozie i my to robiliśmy. Nikt nas wtedy nie prosił, żebyśmy mówili o Eugenii Pol. Przecież my nie mówiliśmy, że my ją znaliśmy. My opowiadaliśmy historię obozu, taką, jaką my zapamiętaliśmy jako dzieci, taką, jaką nam opowiedzieli starsi koledzy i koleżanki, które już nie żyją, ale my mówiliśmy tylko o obozie, a teraz się wymaga od nas szczegółów o Eugenii Pol. Tego nie możemy podać, nie wiemy.
Czy ktoś poniósł konsekwencje?
Można by powiedzieć, że przede wszystkim konsekwencje poniosła Eugenia Pol. Została skazana 25 lat więzienia. Konsekwencje podniosła też Sydonia Bajer, przeze mnie już wspominana, która mimo, że tam też wspomniano w akcie oskarżenia, że była funkcjonariuszką obozu przy ulicy Przemysłowej, ale tak naprawdę pociągnięto ją za odpowiedzialność jako funkcjonariuszkę w więzieniu dla kobiet, wspomnianej już przeze mnie więzienia przy ulicy Gdańskiej 13, późniejszego muzeum. Tam było wtedy podczas okupacji niemieckiej więzienie dla kobiet i ona też była bardzo brutalną funkcjonariuszką więzienną i to też zostało jakby wyciągnięte jej i z końcem 1945 roku została stracona w więzieniu przy ulicy Sterlinga 16 i powieszona. Edward August, inny funkcjonariusz w tym obozie, przed wojny również obywatel państwa polskiego, też się toczył jego proces, też został skazany na karę śmierci i z początkiem 1946 roku w tym samym więzieniu Sterlinga 16 został powieszony. Czyli mamy przykład dwóch strażników, którzy zostali skazani na śmierć, ale nie za obóz przy ulicy Przemysłowej. Pośrednio to było jakby wymieniane, ale to jakby nie interesowało prokuratora. Jeszcze był jeden funkcjonariusz obozu, który trafił do więzienia w Łowiczu, no ale nie doczekał procesu, bo został zakatowany przez pół więźniów w celi. I to też był rok 1946, czyli faktycznie można powiedzieć, że jedyną funkcyjną, która doczekała tego procesu, była Eugenia Pol. I możliwe, gdyby się nie spotykała z tymi więźniami, tak? Gdyby nie było o niej głośno w prasie, gdyby byli więźniowie, nie spotykali jej na ulicy, pewnie by tego procesu może nie było, tak? Po prostu narracja, która powstała, tak, w 1965 roku jako tej dobrej kucharce Polce, która pomaga dzieciom, spowodowała działanie Józefa Witkowskiego, który słusznie uznał, że to już przekracza pewne granice i trzeba na to odpowiedzieć. I co jest ciekawe, bo jeszcze powiedziałem, że to też był tego pewnego rodzaju zbrodnia sądowa, bo pamiętajmy, że po procesie ci więźniowie, którzy zeznają, a to jest ponad 70 osób, dokładnie chyba 78 osób, tylko tam część z nich, później nie wszystkich zeznania zostało uznane jako dowód, dobija się do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi o potwierdzenie, że są więźniami tego obozu. I co robi komisja? Komisja odrzuca ich postulaty, mówiąc, że nie mogą potwierdzić, że byli więźniami. Że proszą o dowody. Oni mówią, no ale jak to? Przecież wszystkie dowody miał Józef Witkowski, wszystkie dowody są w sądzie. Przecież przyjmowaliście nasze zeznania i na tej podstawie skazaliście Eugenię Pol, a teraz nie przyjmujecie, nie chcecie nam wydać zaświadczenia. To w takim razie to od razu jeden więzień się denerwuje, to przebadajcie mi na głowę, bo może w takim razie to, co mówiłem w sądzie, to nieprawda, to jest jakaś konfabulacja moja, tak? Że żadnego takiego obozu nie było, no bo nie chcecie mi dać zaświadczenia, że ja w tym obozie byłem, ale kobietę skazaliście. Sam Józef Witkowski zostaje takie zaświadczenie w 1976 roku. A cały czas jego zeznania przyjmowano jako wiarygodne na procesie i innych. Jak mówię, z punktu widzenia prawa, jak to ciężko jest skazać, jakie też wylały się niekiedy pomyje na sędziów, którzy mieli odwagę w 72 roku powiedzieć, że na podstawie tych materiałów nie są w stanie skazać tej kobiety. No zmieniono sąd, tak? Ale to też pokazuje, że im dalej od upływu tych lat, tym trudniej skazać kogoś za winy. A najgorsze jest to, że naprawdę tym więźniom ciężko było udowodnić winę, bo nikt poważnie niekiedy nie traktował ich zeznań jako dzieci, tak? Bo wtedy byli dziećmi, zbyt dużo na ten temat rozmawiali we własnym gronie, a więc naprawdę ten proces 1974 roku wymagał właśnie pomocy ekspertów. Ekspertów, którzy mogli powiedzieć, jak złożona jest psychika dziecka i jakim, bym powiedział, traumatycznym przeżyciom jest poddawane dziecko, gdy znajduje się w tak niekorzystnym i tragicznym środowisku, jakim jest obóz, gdzie mamy naciski nie tylko Niemców, funkcjonariuszy Volksdeutschów, czy też majstrów polskich, żydowskich, ale też innych dzieci. Bo Niemcy często się wysługiwali tymi właśnie starszymi dziećmi, którzy załatwiali sprawy za nich. I to jest też przerażające.
Czas nieubłaganie się kończy. Mam jeszcze tylko ostatnie pytanie. Czy będzie pan kontynuował jeszcze badania nad tym obozem, czy może jakieś nowe zainteresowania?
Chciałbym też postawić kropkę nad i w tym temacie, ponieważ 18 stycznia 1945 roku obóz zostaje opuszczony przez kadrę. Niemcy uciekają wraz z Volksdeutschami. Uciekając, zostawiają nawet bramę otwartą. Dzieci, wtedy jest około 900 więźniów, wychodzą na ulicę Łódź. To jest taki czas, bym powiedział, jeszcze pewnej ciszy przed tym, co przyjdzie, bo już się zbliża Armia Czerwona. 19 stycznia 1945 roku wejdzie do miasta. Będą nieliczne jeszcze walki wokół dworców łódzkich i na Widzewie, a później praktycznie front się przetoczy dalej w stronę Poznania, gdzie Niemcy będą próbowali i się radza bronić się na linii Warty, a te dzieci, jak już mówię, wyszły z tego obozu. I później po latach Witkowski otworzył nazwiska 1300 więźniów, ale w obozie przez kilka dni pozostawało kilkaset dzieci. Liczba jest różna, mówi się od 200 kilkudziesięciu do 300 kilkudziesięciu dzieci, które zostały w tym obozie i przez kilka dni czekali na pomoc dorosłych. I wówczas te dzieci, mieszkając w jednym z takich baraków, demolowały prycze, paliły w piecach drewnem, ale też i paliły aktami. A te starsze dzieci, wiedząc, że ma to jakąś wartość, te zdjęcia więźniów, te raporty niemieckie odgarniały na kubkę i potem to zostało jakby dla komisji. To później były też materiały dowodowe w procesie, które cudem przetrwały. I właśnie te dzieci, dokładnie ponad 230 maluchów, trafiły do łódzkiego domu dziecka przy ulicy Kopernika. Tam kiedyś była też fabryka wyrobów tytoniowych. To było blisko, to jest bardzo ładna taka stara ulica w Łodzi. I w tym domu dziecka te dzieci pozostawały przez kilka lat. I to jest charakterystyczne, że chciałbym się zająć tymi maluchami, pokazać, jaka jest ich później była przyszłość, co się z nimi stało, bo się okazało, że w tym domu dziecka bardzo szybko trzeba wymienić wychowawców, bo dzieci są knombrne, nie potrafią nawiązać relacji z rówieśnikami ani z wychowawcami. Oni często wprowadzają podobny rygor jak w obozie. Niektórzy chłopcy, którzy dochodzi też do przemocy wobec wychowawców albo innych dzieci, zostają skierowani do poprawczaków, czyli znów jakby trafiają w drugie sito, tutaj bym powiedział, zakładów penitencjarnych, tak? A dodatkowo nikt się po te dzieci nie zgłasza, bo to są sieroty. I jaka jest jeszcze przyszłość, tak? Bo pamiętajmy, że kiedy był proces Eugenii Pol, to tak naprawdę gra szła o renty dla tych ludzi. Bo tylko w ten sposób ci ludzie mogli dobić się o sprawiedliwość. I żeby uznano, że to był obóz, że oni naprawdę byli w tym obozie i zostali ciężko doświadczeni i pokrzywdzeni. A przez lata ci ludzie musieli ciężko pracować. Nie tak może jak Józef Witkowski, który był w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa, ale ci ludzie niekiedy pracowali na budowach, w zakładach włókienniczych, na kolei, tak? I bardzo szybko tracili swoje zdrowie. Nigdy też nie mieli możliwości uzupełnienia tego wykształcenia, bo ta wojna zabrała im te najlepsze lata. I to, co niekiedy też dotyka nas, to jakie się, bym powiedział, potoczyło życie ich rodzin, bo nieraz widzimy, że też w tych rodzinach ta trauma obozowa kładła się cieniem na ich życie rodzinne.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Bardzo obszerne potraktowanie tutaj książki. Myślę, że wiele nowego dowiedzieliśmy się wszyscy. Gośćmi naszymi była pani Monika Woszczyło, psycholog i psychoterapeuta i autor książki Dzieci z Zielonego Autobusu, pan Artur Osowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.